Pokój braciom, siostrom. Przepraszam, może jeśli będę kaleczył trochę polski język. Przed rozpoczęciem chciałbym przekazać pozdrowienie z naszego zgromadzenia w La Morle, blisko Paryża. Bracia tutaj życzą wiele błogosławień z Wam. Także i do tych rzeczy dołączają się rodzina Siwek, i także braterstwo Młynek w Szwajcarii. Jeżeli jest jedna dziedzina, którą nam jest trudno zrozumieć, jest to stan duchowy. Będąc ziemskimi, tylko to, co nas otacza, możemy zauważyć, zbadać, rozeznać dokładnie, opisać, dawać detale dokładne. Co do tego, co jest duchowego, świat, który jest równoległy z naszym, mamy pewne wyrozumienie przez Pisma Święte, przez niektóre obrazy, które nam były dane, lecz z naszymi zmysłami bardzo trudno nam jest sobie przedstawić i wyobrazić wielkość lub szerokość tego świata do porównania do tego, co my tutaj znamy na ziemi. Jeżeli biorę te dwa słowa, tron Boży, świątynia Boża, te słowa są często używane w Piśmie Świętym. Lecz w naszych oczach, jak my sobie je wyobrażamy? W naszych umysłach, mówiąc o tronie, wyobrażamy sobie zaraz króla siedzący na krześle specjalnym, nazwany tronem, położony na estradzie, znajdując się na najwyższym poziomie pewnej sali. Koło tronu można też zauważyć nieraz, wyobrazić sobie inne ciesełka dla królowej i też nieraz dla dzieci tej rodziny. Tak widzimy jeszcze w niektórych królestwach, tam gdzie królowie rządzą jeszcze obecnie. Te trony mają pewne znaczenie symboliczne, bo to nie sam tron przez siebie, który jest ważny, lecz symbol, który towarzyszy jemu, który nam mówi o autorytetu, o panowaniu, o wyższości, ale nieraz też o dyktaturze. Jeżeli mówimy o tronie Bożym, mówimy o autorytecie, o dominacji, o panowaniu, o głowie wszelkich stworzeń, mówimy o Stworzycielu całego wszechświata, życia materialnego i niematerialnego. Lecz będąc ludzkimi, nasz umysł szuka, aby sobie wyobrazić, przedstawić ten świat duchowy. I wielkie malarze wszystkich czasów starali się przedstawić przez niektóre obrazy ich wyobraźnię, co pozwoli człowiekowi może w pewnym stopniu sobie wyobrazić świat duchowy. Żaden nie widział Pana Boga. Lecz patrząc na słowa, które zostały wypowiedziane przez Pana Boga podczas stworzenia człowieka, uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Malarze starali się przedstawić Pana Boga jako człowieka, istotę starszą, mając wielką brodę, a często siedzącą na tronie. To jest tylko nasza wyobraźnia, bo w rzeczywistości, nie będąc materialny, będąc duchowy, niemożliwym jest sobie przedstawić istotę duchową, tym więcej niemożliwe jest nam przedstawić Pana Boga przez pewien obraz. Ewangelista Jan nam mówi, że Bóg jest duch, a ci, którzy Go chwalą, powinni Go chwalić w duchu i w prawdzie. Jeszcze pierwszy wiersz do Tymoteusza, 6 rozdział, 13 i 16 wiersz. Rozkazuje Cię przed Bogiem, który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widzieć żaden z ludzi, ani widzieć może, któremu niech będzie cześć i moc i wieczna. Amen. Nie będąc materialnym, trudno nam jest sobie przedstawić, wyobrazić miejsce, gdzie żyją istoty duchowe. Jeśli bym się zapytał, gdzie mieszka Pan Bóg? Co odpowiadamy? Zaraz pokazujemy w niebie. Pan Bóg mieszka w niebie i palcami pokazujemy tam na górze. W naszych modlitwach wołamy Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Lecz niebo to jest coś, które jest bardzo szerokie. Wiemy, że naokoło naszej ziemi rozumujemy, że jest niebo. W tym niebie chmury się obracają w tej atmosferze. Lecz czy o tym niebie jest mowa? Czy Pan Bóg mieszka w tym niebie? Mówiąc o niebie, możemy też pomyśleć o wszystkich planetach naszego Układu Słonecznego. One wszystkie krążą w niebie. Czy Pan Bóg jest w tym niebie? Możemy też myśleć o naszej galaktyce, o Drodze Mlecznej, w której miliony gwiazd lub układów słonecznych okręcają się. Ale w niebie nie jest tylko jedna galaktyka, która w niebie. Są miliony galaktyk w wszechświecie. Lecz gdzie jest to niebo? Bo niebo zawiera, można powiedzieć, obszar, który jest bardzo wielki, większy niż to, co człowiek może sobie wyobrazić, bo to jest obszar bez końca. I sama ta myśl bez końca nikt nie może sobie wyobrazić. Pakuje nam pewien zmysł, aby móc sobie to przedstawić. A jednak to wszystko jest coś materialnego, z materiału. I to materialne nie możemy, to żaden człowiek nie potrafi dokładnie zrozumieć, jak to zostało stworzone i jak to wszystko układa. I wszystkie wynalazki, które były uczynione w ostatnich latach, wszystkie te sondy kosmiczne, które zostały wysłane w minionych latach, wszystkie są w celu, aby odpowiedzieć na pytania, które naukowcy stawiają siebie. Jak Ziemia została stworzona? Jak wszechświat został stworzony? Skąd pochodzimy? Jak doszliśmy tutaj do życia? I cel NASA, wysyłając sondę na Marsa, było, aby zbadać Ziemię. Żeby zobaczyć, czy lub potwierdzić teorię ewolucji, która na niczym nie jest oparta. Cel był, aby zauważyć, czy coś żywego jest na tej planecie. Czy jest, czy była woda, aby móc zauważyć, czy pewne życie podobne co od naszego, czy coś takiego mogło żyć tam w tym, na tych planetach. Często mamy porównujemy wszystko do naszej małej planety. Pewno, Ziemia to jest jedna rzecz, którą znamy, którą dotykamy. Jedyne miejsce, które jest mieszkane przez stworzenie fizyczne, materialne, które znamy, że Ziemia nasza została przygotowana przez Pana Boga, aby życie mogło tutaj zapanować, lecz nie zapominajmy, że Pan Bóg nie stworzył tylko Ziemię. Stworzył cały wszechświat. Pan Bóg jest autorem tego, co naukowcy mówią Big Bang. Stworzyciel miliony galaktyków, które nie musimy uważać, że Pan Bóg ma nadzór tylko nad Ziemią, lecz na cały wszechświat. Teraz nie umiejąc to zrozumieć świata materialnego, czy zdatni jesteśmy zrozumieć świat duchowy? W Biblii północ, kierunek wskazuje przeważnie na rzeczy duchowe. Mówimy często, lub tak jest napisane, że tron Boży, tam gdzie działalność Jego jest na północy. Tak jest wytłumaczenie też w słowniku biblijnym. O jakiej północy jest mowa? Gdzie jest Pan Bóg? Czy to północ naszej ziemi? My znamy ten kierunek, który jest dany przez kompas, który nam daje północ magnetyczną, który jest przedłużenie osi obrotu ziemi. Ten kierunek wskazuje w kierunku gwiazdy polarnej. To teraz, jeżeli jest możliwe, żeby powiedzieć, gdzie jest północ ziemi, można by też poszukać, gdzie jest północ innych planet. Bo wszystkie planety naszego systemu słonecznego krążą przeważnie na jednym planie, nazwany ekliptyczny. Nie wiem, czy po polsku jest takie słowo. Lecz każde ma pewne nachylenie, pochylenie, różne pochylenie. Wiemy, że Ziemia jest nachylona o 23 stopnie. I to nachylenie jest nazywane oś nachylenia. I to jest ta oś nachylenia, która nam zezwala mieć cztery pory roku, dnie, które są różnej długości, tak, że ta północ magnetyczna Ziemi nie jest dokładnie ta północ Układu Słonecznego. Tak samo układ naszego, północ naszego Układu Słonecznego, który jest w całej galaktyce i wszystkie gwiazdy naszej galaktyki nie są na tym samym planie. Możemy dodać także, że wszystkie galaktyki nie są ułożone w ten sam sposób. Tak, że bardzo trudno nam jest powiedzieć, gdzie jest północ Wszechświata. Każda krąży w swoim otoczeniu, uregulowana, ułożona według wielkiego planu architekty, autora stworzenia. Ta myśl o północy, według mnie, może być tylko symboliczna, ale nie literalna. Gdzie się znajduje tron Boży? Nie będąc zdatni, żeby poszukać, powiedzieć, gdzie znajduje się północ, możemy wnioskować, że tron Boży nie znajduje się w przestrzeni fizycznej naszego wszechświata, lecz w świecie, który jest równoległy do naszego, a jednak, który się nakłada na nasz świat, to znaczy, że świat duchowy i świat cielesny się nakładają. Nie możemy dopasować lub znaleźć miejsce lub życie fizyczne do świata duchowego. A z pewnością, że ta myśl o przestrzeni fizycznej nie jest bardzo ważną dla świata duchowego. Czytamy pierwsze Kroniki, 29, rozdział 11, wiersz. Twoja jest, Panie, wielmożność i moc i sława i zwycięstwo i cześć i wszystko na niebie i na ziemi. Twoje jest, Panie, królestwo, a Tyś jest wywyższony nad wszelką wierzchność. Wywyższony na wszelką wierzchność. My rozumiemy nad światem materialnym i także nad światem duchowym. Bardzo trudno nam jest przedstawić sobie świat duchowy, bo duch jest napisany jest tak jak wiatr. Widzimy jego działalność. My wiatru nie widzimy, lecz widzimy efekty jego. Ta moc, która okręca młynami, które czyni, że drzewa się ruszają, że fale są na morzu, że chmury obracają się. I nasz Pan też użył to podobieństwo. Ewangelii Jana 3 i 8 wiersz. Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Także się z każdy, który się narodził z ducha. I tak samo, jak możemy zauważyć obecność wiatru, możemy też czuć obecność świata duchowego. Czy Pan jest obecny między nami? On nam obiecał. Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 20 wiersz. Bo tam, albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imieniu moje, tam jestem w pośrodku ich. Te dwa świata się nakładają. różne są, lecz dokładają się, dodatkowe są. Nie zapominajmy, że słowo ton nasuwa myśl o autorytetu, o mocy i o panowaniu. Nasuwa się myśl. Ile tonów jest w niebie? Czy jeden jest? Czy jest więcej? Pytanie. Modlimy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Modlimy się przed majestatem Ojca. Przed tronem Ojca. Żeby dobrze przedstawić autorytet, możemy nieraz wziąć podobieństwo do tego, co się dzieje na ziemi. Mamy we Francji Pałac Elizejski. Tam jest tron. Tron prezydenta. Prezydent ma przed sobą też premiera, który też ma pewien tron w innym budynku. Możemy też powiedzieć, że jest pewien tron w każdym departamencie lub województwie, ale w każdym gminie też jest pewien tron, pewien autorytet. Ale czy to prezydent, czy to wojewoda, czy pierwszy minister, czy to burmistrz, każdy ma pewien autorytet, lecz nie na tym samym szczeblu. Ale wszystkie te autorytety są konieczne i potrzebne i dodatkowe. Na poziomie duchowym wiemy, że podobnie jest. Wiemy, że wiele jest rang, poziom w świecie duchowym. Znamy stan duchowy, stan boski. Pan Bóg, Pan Jezus są na tym najwyższym stanowisku. Znamy też anioły, cheruby, serafiny. Jest mowa też o legionach aniołów. W Biblii też jest mowa o aniołach stróżach, aniołach posłanników, o aniołach mocy, dominacji, autorytetu. Albowiem, jak do Kolosańców jest napisane, że pierwszy rozdział, 16 wiersz, albowiem szczerze stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź wierzchności, wszystko przecież dla niego stworzone jest. Wszystkie te poziomy, wszystkie te stanowiska mówią o poziomach, o funkcji w świecie duchowym. Wiemy, że jest jeden tron, który jest największy, najwyższy. I przed tronem nasze modlitwy wysyłamy. To jest tron Ojca, Stworzyciela. Lecz czy Jezus siedzi na tronie naszego Ojca Niebieskiego? Pewnie Watchtower w 1917 roku brat Russell napisał, że udając się do tronu Zbawiciela, nie znaczy iść bezpośrednio do tronu Ojca Niebieskiego. Bo tron Jehowy jest tronem czego? Sprawiedliwości. Gdyż tron naszego Pana jest tronem miłosierdzia, przed którym możemy dojść i możemy otrzymać miłosierdzie, jeżeli popełniamy pewne błędy, jeżeli nie dochodzimy do ideału, który Pan Bóg nam przedstawił. Nasz najwyższy kapłan, miłosierny, zna dokładnie nasze doświadczenia, zna, wie, że pewne wysiłki czynimy, żeby jak najlepiej działać, lub czy uczyniliśmy pewną pomyłkę. Jezus może być, jest litościwy, jest współczuciowy. Tron Chrystusa jest w celu, abyśmy poznali miłosierdzie. Jezus też otrzymał po niebostępnieniu pewien tron. Panowanie, dominację. Tak Filipensów 2:9 rozdział. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i dawał mu imię, które jest nad wszelkie imię. To pokazuje, że w poziomach, że są poziomy i że nasz Pan został nader wywyższony jako król ponad wszystkie wieczności. To też zostało potwierdzone przez apostoła Pawła liście do Efezów, pierwszy rozdział, 20-21 wiersz, który dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebieszach, wysoko nad wszystkie księstwa i wieczności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. A to panowanie Jezus chce podzielić się z tymi, co będą mu wierni. Nasz Pan otrzymał autorytet, aby przywrócić całą ludzkość do doskonałości. I tą pracę Pan chce podzielić się z wiernymi. Mówiąc do uczni, nasz Pan też im pokazał, że oni będą siedzieli na czym? Na Jego tronie? Nie na Jego tronie. Jezus powiedział na 12 tronach. Mateusza, 19 rozdział, 28 wiersz. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej i usiędzicie i wy na 12 stolicach sądzą 12 pokoleń izraelskich. Nasz Pan mówił o stolicy chwały swojej lub tronu chwały, a nie na tronie Ojca. Apostołowie otrzymali też autorytet szczególny. Oni nie będą siedzieli na tron Pana, lecz będą na usłudze Pana, będą na 12 tronach. Dobrze musimy zrozumieć, że jest tron najwyższy, ten Pana Boga, a wszystkie inne trony będą mu poddane pod autorytet Boży. Nasz Pan sam jest poddany pod Bogiem, tak samo jak uczniowie Pana mają być poddani pod Nim. Nawet jeżeli pewna moc szczególna była dana Panu i Kościołowi, ci tak, że mają być, stanąć przed tronem Ojca, to znaczy, że być poddani, a nie siedzieć na tronie Boga. W innym miejscu apostołowie mówią, że będą fundamentami nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba. W Objawieniu 21 rozdział, 10 wiersz. I zaniósł mnie w duchu na górze wielką i wysoką i ukazał mi miasto wielkie, one święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. A mur miasta miał gruntów 12, a na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Mowa o Nowym Jeruzalemie, wstępujące z nieba, nas prowadzi do myślenia o świątyni Boga. Czym jest świątynia Boga? Tron przeważnie jest posadzony gdzie? W pałacu. I w tym pałacu król tam ma swój autorytet. Lecz nie tylko król tam jest, tylko dwór cały i słudzy. I wszyscy są na usłudze Pana i przejmują autorytet największy i go chwalą. W Biblii nie jest mowa o pałacu, lecz mamy inne słowo, które nam mówi o miejscu, gdzie można chwalić Pana Boga. Jest mowa o świątyni. Znaczenie świątyni w słowniku biblijnym jest budynek poświęcony do kultu. Możemy więc uważać, że tutaj oddawając kult Panu Bogu, w tym miejscu, jesteśmy w świątyni. Lecz chrześcijanin nie ma chwalić Pana Boga tylko w miejscu specjalnym, tylko niektóre dnie, pewne godziny, lecz bez przerwy. I dlatego apostoł Paweł, pisząc do Koryntów, pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i 16 wiersz, a żaś nie wiecie, iż z Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was? Pan Sławek już rano już wspomniał o tym o Kościele, to słowo Kościół. Słowo, greckie słowo naos, numer skąd 3485, które zostało przetłumaczenie na Kościół, dokładnie znaczy świątynia. Wszystkie Biblie francuskie, angielskie używają tylko słowo świątynia, a nie Kościół. A słowo w słowniku biblijnym to słowo naos jest używane tylko do miejsca najświętszego i do miejsca świętego. Miejsce, budynek. W tym wierszu jest dodatkowa myśl, że Duch Boży mieszka w was. Mieszka w świątyni. Jeśli podczas całego wieku Ewangelii Kościół jest uważany jako świątynią Bożą, możemy powiedzieć, że we wszystkich okresach Bóg był także obecny na ziemi. Możemy powiedzieć na każdy raz, jak Duch Jego był na ziemi. Pewnym jest, że będąc uwielbiany także w niebie przez wszystkie stworzenia duchowe, gdyż w niebie jest świątynia na poziomie duchowym. Możemy powiedzieć, że niebiosa są świątynią niebieską. Ale czytając od początku stworzenia człowieka, czytając w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdy Pan Bóg stworzył ziemię, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była niekształtna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Bez wątpienia można powiedzieć, że ziemia była w harmonii ze stworzeniem boskim i dlatego Duch Boży był, unaszał się nad wodami, nad ziemią. Gdy Pan Bóg stworzył pierwszych rodziców, rozumiemy, że pewna więź była szczególna między stworzycielem i stworzeniem. Że Adam chwalił Pana Boga, chrzcił Go. Adam był częścią świątyni Bożej, był świątynią dla Boga. Wszystko to, co jest w harmonii z Bogiem, jest częścią świątyni Bożej, bo Bóg tam jest obecny. Dlatego, gdy Adam zgrzeszył, ta więź została rozerwana, ta komunikacja została zerwana, a Adam sam schował się przed oblicznością Boga. Chano, już to było wspomniane. Odczytamy jednak te wiersze, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział i ósmy wiersz. A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu. Czytam jeszcze pierwsza Mojżeszowa, trzeci a 23 wiersz. Wypuścił Pan Bóg z sadu Eden ku spowowaniu ziemi, w której był wzięty. A tak wygnał człowieka i postawił na wschód słońca sadu Eden, cheruby i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. Ten pokój, o którym brat wspomniał Hano, już nie był w sercu Adama. Można powiedzieć, że od tego czasu człowiek odszedł od świątyni Bożej. Było rozerwania, oddzielenia. Człowiek stracił ten przywilej być w społeczności stałej z Stworzycielem. To rozerwanie nie znaczy, że Pan Bóg zupełnie zapomniał, odrzucił człowieka. Dlaczego? Bo zostało zawsze w człowieku pewien zarostek, promyk, który Pan Bóg dał. I ten zarostek, który czyni, że człowiek, może nie wszyscy, ale wielu, szukają, aby mieć kontakt z Panem Bogiem. Niektórzy szukali, chcieli trzymać tą więź, to pragnienie być z Bogiem i znaleźli łaskę u Pana Boga. Pamiętacie, jak co pierwsi nasi mężowie, ludzie uczynili, aby wejść w kontakt z Panem Bogiem, żeby mieć ten pokój, aby podziękować Panu Bogu. Pierwsza Mojżeszowa, czwarty rozdział i trzeci wiersz. I stało się po wielu dni, iż przyniósł Kain z owoców ziemi ofiary Pana, także i Abel przyniósł pierwot cud swoich i z tłuszczości ich i wejrzał Pan na Abla na ofiarę jego. Uczynili ofiarę, aby mieć pewien pokój. Nie tylko Abel i Kain, Noe tak samo jest napisane. Zatem zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i ofiarał całopalenie na ołtarzu onem. Tak samo Abrahamem. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł nasieniu Twemu, dam ziemię tę i zbudował tam ołtarz Panu któremu się ukazał. Komunikacja przychodziła przez ofiary zwierząt, a te ofiary były wszystkie uczynione na ołtarzu. Jeszcze pierwsza, druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15 wiersz. I zbudował Mojżesz ołtarz, a nazwał imię jego Pan Chorągiew Moja. Pewna część, mała część ludzi szukała, aby być bliska Pana Boga. Znamy wszyscy patriarchów, którzy mieli naprawdę wielką wiarę w Boga. I dzięki tych patriarchów, a szczególnie dzięki Abrahamowi, któremu Pan Bóg uczynił obietnicę, przymierze uczynił z tym narodem izraelskim i ten naród mógł korzystać z łaski szczególnej. Łaska, która zezwalała im stać się sługami, być w społeczności z Bogiem. Ale żeby móc być w społeczności z Bogiem, pewien ceremoniał miał być wypełniony. Musieli się oczyszczać ze wszystkich grzechów. Ta więź tak jakby została przywrócona częściowo, bo ten naród tylko przez ofiary, które miał powtarzać corocznie, mógł być oczyszczany, wybielany i to pozwalało im być w społeczności z Bogiem. I to przez przynoszną świątynię, przez przybytek, że podczas całej ich podróży w Rzymie Izraelici mogli się oczyszczać i to jest w tym przybytku Pan Bóg okazywał się między cherubami nad ubłagalnią w miejscu najświętszym. Druga Mojżeszowa, 25, a 22 wiersz. Tam się z Tobą schodzić będę i z Tobą rozmawiać z ubłagalni z pośrodku dwóch chrubów, którzy będą nad skrzynią świadectwa o wszystkim, coż rozkaże synom izraelskim. Jeszcze inny wiersz, 29 rozdział, 43 wiersz. Tam się Ty schodzić będę z synami izraelskimi, będzie miejsce do chwały moją. Podczas całego pobytu w pustyni naród izraelski szedł razem z przybytkiem. I tylko przez te ofiary, które były tam uczynione, ten naród mógł być usprawiedliwiony i to na okres roku. To zezwalało im być w społeczności z Stworzycielem, być uważani jako cudzy Boga Najwyższego. Opisu nie będę uczynił przybytku, który bardzo często jest komentowany we wszystkich szczegółach. Ten przybytek był świątynią dla Pana Boga. On tam się spotykał, Pan Bóg z Izraelem, był używany podczas całego okresu na pustyni, aż do czasu, gdy Dawid zapragnął zbudować miejsce stałe dla Pana Boga. Czy Pan Bóg poparł tą myśl? W pierwszej królewskiej, 8 od 16 wierszu. Od dnia, którego wywiódł lud mój izraelski z Egiptu, nie obrałem miasta ze wszystkich pokoleń izraelskich ku zbudowaniu domu, gdzie by przybywało imię moje, ale obrał Dawida, aby był nad ludem moim izraelskim. 17. Dawid postanowił ci, był wprawdzie w sercu swym Dawid, ojciec mój, zbudować dom imieniowi Pana Boga Izraelskiego. Ale rzekł Pan do Dawida, ojca mego, aczkolwiek postanowił w sercu twym zbudować dom imieniu memu, dobrześ uczynił, żeś to umyślił w sercu twoim. Wszakże ty nie będziesz zbudował domu tego, ale syn wynijdzie, który wynijdzie z wiód twoich, ten zbuduje dom imieniowi memu. Dwudziesty wiersz jeszcze. A tak utwierdził Pan słowo swoje, które był powiedział. Bo powstał miasto Dawida, ojca mego, i usiadłem na stolicy izraelskiej, jako był, powiedział Pan, i zbudowałem dom imieniowi Pana, Boga Izraelskiego. Wiedząc, że Dawid był człowiek wojny, bitwy, Bóg nie zezwolił mu, aby zbudował świątynię. Tak jest napisane. Pierwsza Kronik, 22 rozdział, za szybko posunąłem się. Pierwsza Kronik, 22 rozdział, a 8 wiersz. Ale się stało do mnie słowo Pańskie mówiąc, wiele krwi rozlał i wielkie wojny prowadził. Nie będziesz budował domu imieniowi memu, przez wiele krwi rozlał na ziemię przede mną. Została więc wybudowana pierwsza świątynia, nie przez Dawida, ale przez syna swego Salomona. Pierwsza świątynia Salomona. Przez wszystkie te wojny Dawid wygrał zdobył wielką ilość złota, bogactwa, które zezwalały im przygotować wszelki materiał, który był konieczny do zbudowy świątyni. Salomon korzystał z długi okresu pokoju, aby móc zbudować tą świątynię. Ta świątynia była zbudowana z kamienia, a wnętrze było z drzewa obleczone złotem, a wymiary były dwa razy większe niż ten przybytku. I oprócz arki przymierza, która pochodziła z przybytku, resztę naczyń było nowe. Ołtarz, kadzidła, złoty, świeczniki, które już nie były w ilości jednej, tylko 10 części było, także i 10 stołów. W tym świątyni Pan Bóg był chrzczony. W tej świątyni między cherubami na ubagani Pan Bóg objawiał swoje światło, które nazywamy Szekina. Świątynia była budynkiem zbudowany, aby oddać część Panu Bogu. Także, żeby tam i uczynić tę ofiarę koniecznie na pojednanie z Bogiem. I to w świątyni Pan Bóg spotykał się z kapłanami, tak jak to czynił i w przybytku. Lecz jest napisane, że ten naród był twardego karku, tak jak mówi prorok Amos. Ten naród oddalał się, już nie przestrzegał sabatów i z tego powodu bałwochwalstwo wróciło do Izraela. I z powodu tego bałwochwalstwa zostali zabrani w niewolę, a świątynia Salomona została zniszczona. Bóg już nie był obecny w tej świątyni. Czy długo? Druga Kronik 36, 21 wiersz. Aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez usta Jeremiaszowe, ażby odprawiła ziemia sabaty swoje, bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się wypełniło 70 lat. Naród znalazł się bez wpływu pozytywnego świątyni, bez obecności Pana Boga, nad ubaganią, a prorocy bardzo ubolewali. Izrael już nie mógł składać ofiary, nie mógł być już oczyszczany, usprawiedliwiony w oczach Boga, lecz Pan Bóg pamiętał jednak na swój lud. Jeremiasz 29, a 10 wiersz mówi, tak zaiste mój Pan, jak on się jedno wypełnia 70 lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce. Tak było uczynione przez dekret Cyriusza. Świątynia została odbudowana, nazwana Świątynia Zorobabela. Ezraż 6, rozdział 3 wiersz. Roku pierwszego Cyriusa króla, król Cyrus wydał wyrok o domu Bożym, który jest w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany dla miejsca, gdzie by ofiary sprawowano, aby też grunty jego były wybudowane, wysokość jego na 60 łokci, a szerokość jego na 60 łokci. Wszystkie naczynia świątyni, które były zabrane w Babilonii, zostały oddane. Lecz już nie ma mowy o Arki Przymierza. Niektóre pisma apokryfne mówią, że pozostał tylko jeden świecznik i tylko jeden stół z chlebami pokadnymi. Ta świątynia już nie była taka piękna jak świątynia Salomona, bo wielu ubolewało co do zniszczenia świątyni Salomona. Król Cyrus wyniósł naczynia domu pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalemu i oddał je, był do domu Boga swego. Ten naród izraelski odnalazł swoje miejsce modlitw. Lecz Pan Bóg błogosławił im tylko, gdy ten naród trzymał się blisko Niego, gdy przestrzegał przykazania, przeważnie zakazują bałwochwalstwo. W tym wierszu wydaje się, że błogosławieństwa już nie były związane z świątynią, lecz z sercem narodu izraelskiego. Chociaż mało informacji mamy na to, co się odbywało aż do przyjścia naszego Pana, ale pisma wskazują, że bałwochwalstwo weszło jeszcze w tej świątyni, że bałwan Zeusa tam też był założony. Całe złoto zostało obrabowane. Miejsce najświętsze było puste, bo Arki Przymierza już nie było. Można powiedzieć, jakby obecności Pana Boga tam już nie było. Kilka lat przed przyjściem naszego Pana ta świątynia Zorobabela została zmodyfikowana przez Eroda. Erod przybudował ją. Chciał wybudować ją tak, jak była w czasie Salomona. I to jest ta świątynia, której, gdy nasz Pan przyszedł pierwszy raz na ziemi, widział. Zbudowanie tej świątyni zakończyło w 66 roku naszej ery. Kilka lat przed zabraniem Jeruzalemy przez Rzym. Czy Pan poważał to miejsce, tą świątynię? To nasz Pan powiedział, gdy tam był. Jan 2, a 16 wiersz. A tym, co głębiej sprzedawali, rzekł, wynieście się stąd, a nie czyńcie domu ojca mego domem kupieckim. Ta świątynia była uważana przez Pana Jezusa jako dom ojca. Dom, gdzie Żydzi mogli przybliżyć się Panu Boga. Lecz pamiętamy, co się stało, gdy Jezus umarł. Co się stało w świątnicy? Zasłona się rozerwała. Z tym zakończyło się prawo mojżeszowe, dawając wiernym dojścia do poziomu ziemskiego, lecz od tego czasu już droga została otwarta do poziomu duchowego. Ta droga do poziomu duchowego była zamknięta. Przez cały wiek żydowski obecność naszego Pana Boga była przeważnie w budynkach rezerwowane do specyficznego kultu i tam Pan Bóg spotykał się z narodem. Co się stało od tego czasu? Gdzie jest na świątynia Pana Boga w tym wieku Ewangelii? Co się stało od chwili, gdy zasłona została rozerwana? Jeśli przywilej był dany narodzie izraelskim, bo oni tylko mogli być w społeczności z Panem Bogiem, od ich odrzucenia Mesjasza łaska przeszła na pogan. Nowy okres rozpoczął się. Pan Bóg już nie miał upodobania w ofiarach i w holokaustach, w zapalenia zwierząt, lecz w poświęceniu osobistym człowieka. Nasz Pan wypełnił raz na zawsze ofiary. Krew wołów i cielców już nie była konieczna, bo przez jedną ofiarę naszego Pana Pan dał cenę równoważną, która zezwoli całej ludzkości mieć grzechy przebaczone i powrócić do harmonii z Bogiem. Wiemy, że na razie zasługi naszego Pana są tylko przypisane Kościołowi. Odczytajmy kilka wiersz, które dobrze nam pokazują ta nowa możliwość, nowy sposób, jak Pan Bóg wchodzi w społeczności swoim ludem. 1 Koryntian 6, 19 wiersz. A zaś nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem lub powinno być świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi? 2 Koryntian 6, 16. albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, świątynią. Tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich, im będę się przechadzał w nich, im będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Te dwa wiersze nam pokazują, że Pan Bóg nie spotyka się już w świątyni czyniona rękoma ludzkimi, lecz bezpośrednio w sercach ludzi, tych, którzy przyjmują Pana, którzy naśladują Jego i którzy odpowiadają na Jego powołanie. Czy jesteśmy świątynią Boga? Czy Pan Bóg przebywa w nas? Myślę, że każdy może odpowiedzieć właśnie sobie. Specyficzna praca jest do wykonania. Piotr podaje w pierwszym liście, drugi a piąty wiersz. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Inny obraz tutaj jest pokazany w tym wierszu, że symbolicznie jesteśmy uważani jako kamienie żywe. Kamienie, które się kształcą, które się są obijane. Nie kamienie, które będą tworzyli miejsce materialne, lecz kamienie, które mają tworzyć dom duchowy. To znaczy, że zwycięzcy będą częścią świątyni, będą tworzyli tą świątynię Boga. Jak można zrozumieć, że wierni zwycięzcy będą świątynią duchową? Jeśli porównamy tę świątynię, która została wybudowana w przeszłości, to ta świątynia było miejsce, gdzie Pan Bóg spotykał się w miejscu najświętszym z kapłanami, a przez ich pośrednictwo z całym ludem. Możemy wywnioskować, że w wieku tysiąclecia Kościół będzie tworzył tą świątynię, przez którą cała ludzkość będzie mogła wejść w społeczności z Panem Bogiem. Kościół będzie tą świątynią, nazwanym jeszcze Nowym Jeruzalemem, która stąpi z nieba, aby błogosławić i podnosić całą ludzkość. Objawienie 3, 12 wiersz. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mego. A więcej z niego już nie wynijdzie. I napisze na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, Nowego Jeruzalemu, które wstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Myślę, że ważnym jest tutaj podkreślić, że ta nagroda, ten co zwycięży, uczynię z niego filarem w świątyni Boga mego. Filar w budynku jest coś bardzo ważnego. Najważniejszy element, to jest częścią konstrukcji, symbolicznie mówiąc, to znaczy, że będąc wliczony zupełnie w społeczności z Bogiem, w dziele błogosławienia całej ludzkości. Ta świątynia duchowa, Nowy Jeruzalem, będzie miała szczególną funkcję. I to w bliskiej przyszłości, czyli ten nowy autorytet będzie miał jako funkcję, aby pomagać całej ludzkości, aby przywrócić do harmonii z Bogiem. Wydaje się, że już nie będzie potrzebny miecz świątyni, zbudowany z kamienia tutaj na ziemi. Bo objawiciel też nam mówi w 21 rozdziale, 22 wierszu, ale kościoła świątyni nie widział, jest mowa tam o mieście niem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest kościołem jego i baranek. Warunki będą założone na ziemi i podczas całego wieku tysiąclecia mają pozwolić całej ludzkości, aby powrócić do stanu pierwotnego, to znaczy do warunków, jakie posiadał Adam. Warunki, które zezwalały mieć życie doskonałe na ziemi, być zupełnie w harmonii z Bogiem i podczas cały wiek tysiąclecia cała ludzkość będzie potrzebowała ten nowy autorytet, który jest przedstawiony przez Nowy Jeruzalem, w którym każdy z nas pragnie mieć udział. Bez wątpienia można powiedzieć, że Duch Boży będzie w każdym człowieku, gdy ludzkość zostanie przywrócona i każdy stanie się z kolei świątynią Boga. Czytamy jeszcze Ezechiasza 43 i 7 wiersz. I mówił do mnie, Synu Człowieczy, miejsce stolicy mojej i miejsce stóp nóg moich, na którym mieszkać będę spośród synów izraelskich na wieki, nie stugawi więcej dom izraelski imienia świętobliwości mojej, ani oni, ani królowie, ich szczetecy z twymi i trupami królów swych, ani wyznaniami swymi. Ziemia stanie się częścią, która będzie w harmonii, w której znajdował się, tak jak się znajdował przed grzechem pierwszych naszych rodziców. Ziemia stanie się przed podnóżkiem tronu Boga, w tym znaczeniu, że wola Boża wypełni się na ziemi. Ziemia pozna autorytet króla i mistrza. Piękna perspektywa dla całej ludzkości, perspektywa, dla której modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na niebie, jak i na ziemi. Amen.